Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Ksiądz Paweł Pasierbek i Łukasz Sośniak.
Chory potrzebuje nie tylko odpowiedniej techniki medycznej, ale przede wszystkim serca, mówił papież do przedstawicieli nowojorskiej służby zdrowia.
Lekarzy włoskich Franciszek przestrzegł przed kulturą śmierci. Eutanazja nie jest drogą wolności, podkreślił Ojciec Święty.
W Lewoczy na Słowacji obradowali rektorzy sanktuariów maryjnych w Europie.
Witamy Państwa 20 września i zapraszamy na serwis informacyjny.
O potrzebie bliskości biskupa z Bogiem, kapłanami i ludem Bożym oraz więzi między kapłanami mówił papież w czasie homilii, którą wygłosił w kaplicy domu świętej Marty.
Franciszek wskazał, że każdy biskup dzięki modlitwie musi być zakorzeniony w Bogu. Modlitwa daje mu siły, a także rozbudza w nim świadomość daru, którym jest jego służba ludowi Bożemu.
Obok tej fundamentalnej bliskości z Bogiem, każdy biskup musi być blisko swoich kapłanów, najbliższych współpracowników i mieć dla nich czas.
Jest to smutne, gdy biskup zapomina o swoich kapłanach. Smutno jest słuchać, gdy kapłani narzekają. Dzwoniłem do biskupa, muszę się z nim spotkać, aby omówić pewną sprawę, ale w sekretariacie mi odpowiedziano, że jego kalendarz jest pełny na 3 miesiące do przodu. Biskup, który jest blisko swoich kapłanów, gdy widzi, że ktoś z nich do niego dzwonił, to najpóźniej dzień później powinien oddzwonić, bo kapłan ma prawo wiedzieć, że ma ojca. Podobnie i kapłani winni czuć więź ze współbraćmi, a nie dzielić się. Diabeł wchodzi między nich, aby dzielić wspólnotę kapłańską, aby dzielić.
Franciszek wezwał do modlitwy za biskupów i kapłanów, za tych, którzy kierują i prowadzą lud drogą wiodącą do zbawienia.
Modlicie się za swoich kapłanów, za proboszczów, wikarych, czy tylko ich krytykujecie? Trzeba się modlić za kapłanów i biskupów, abyśmy wszyscy, papież też jest biskupem, dzięki tej bliskości potrafili zachować dar, który został nam dany, a nie zaciemniali go.
Nawet jeśli nie wszystkie terapie prowadzą do uzdrowienia, to gdy opieka medyczna świadczona jest z sercem, zawsze okazuje się dobroczynna dla życia, ducha i ciała człowieka, powiedział papież do amerykańskich pracowników medycznych, którzy udzielają pomocy najuboższym mieszkańcom Nowego Jorku. Są oni zrzeszeni w instytucji Somos Community Care, a w Rzymie zorganizowali sympozjum na temat rodzina imigrantów i jej potrzeby medyczne.
Franciszek wyraził zadowolenie z działalności tej instytucji. Zaznaczył, że wyróżnia się ona we współczesnym społeczeństwie dążącym do indywidualizmu, utylitaryzmu i globalizacji i obojętności. Solidarność okazywana chorym jest prawdziwym skarbem, mówił papież, a także wyróżnikiem autentycznej opieki medycznej, która w centrum stawia osobę i jej potrzeby.
Opieka zdrowotna jest dziś uznawana za powszechne prawo człowieka i zasadniczy wymiar jego integralnego rozwoju. Jednak w skali światowej nadal pozostaje ono prawem, które zapewnione jest nielicznym, a wielu jest go pozbawionych. Należy również zauważyć, że często tam, gdzie opieka nad chorym jest zagwarantowana, bywa ona zdominowana przez podejście czysto techniczne, które okazuje się ważniejsze od osoby, przez co wypaczone zostaje najgłębsze znaczenie samej opieki. Nie wolno jednak zapominać, że opieka ta powinna być wyrazem głębokiego ludzkiego zaangażowania, podejmowanego i realizowanego nie tylko jako działalność techniczna, ale także jako przejaw poświęcenia i miłości bliźniego.
Odpowiedzialność pracowników służby zdrowia dotycząca troski o chorego znajduje najgłębszą inspirację we wrodzonym i niezbywalnym wymiarze etycznym zawodu lekarskiego, o czym świadczy już starożytna przysięga Hipokratesa, według której każdy lekarz jest zobowiązany okazywać najwyższy szacunek życiu ludzkiemu i jego świętości. Słowa te, zaczerpnięte z encykliki Jana Pawła II Evangelium Vitae, papież Franciszek skierował do członków Krajowej Federacji Towarzystw Chirurgów i Dentystów we Włoszech, których przyjął na audiencji.
Franciszek zaznaczył, że choroba nie jest tylko przypadkiem medycznym, ale stanem konkretnej, niepowtarzalnej osoby. Stąd potrzeba swoistego kodeksu wartości, aby nadać chorobie i pracy lekarskiej wymiar ludzki. Papież przestrzegł także przed wchodzeniem w kulturę śmierci.
Wobec wszelkich zmian, jakie zachodzą w medycynie i społeczeństwie, których jesteście świadkami, Ważną rzeczą jest, aby lekarz nie stracił z oczu wyjątkowości każdego chorego, z jego godnością i wrażliwością. Mężczyznę i kobietę, którym należy towarzyszyć sercem, mądrością, szczególnie w najtrudniejszych sytuacjach. Dzięki takiej postawie można i powinno się odrzucić wszelką pokusę, wywołaną także przez zmiany ustawodawcze, używania medycyny dla wypełnienia woli chorego, który chce umrzeć, towarzysząc mu przy samobójstwie lub będąc bezpośrednią przyczyną śmierci poprzez eutanazję. Chodzi o błędne drogi wobec wyborów, które nie są, jakby się wydawało, wyrazami wolności człowieka, gdyż niosą ze sobą możliwość odrzucenia chorego lub fałszywe współczucie wobec prośby o pomoc w przyspieszeniu śmierci.
83% obywateli USA uważa, że lekarze i pielęgniarki nie mogą być zmuszani do naruszania swoich przekonań, aby nie stracić pracy. Z kolei 91% wierzących pracowników służby zdrowia stwierdziło, że raczej wolą stracić pracę niż łamać swoje sumienie.
Sondaże ujawniają także powszechną dyskryminację wierzących pracowników służby zdrowia. Jednym z najbardziej znanych przypadków jest historia pielęgniarki ze szpitala w Vermont, który zdaniem Departamentu Zdrowia Stanów Zjednoczonych zmusił ją do udziału w aborcji wbrew jej przekonaniom.
Problem jest ogromny, ponieważ dotyczy nie tylko aborcji, sterylizacji oraz antykoncepcji, ale wielu innych przypadków, takich jak na przykład coraz większej ilości spraw związanych z samobójstwem wspieranym przez lekarza, wyjaśnia dr David Stevens, dyrektor Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Lekarzy i Stomatologów USA.
W Lewoczy na Słowacji zakończyło się doroczne spotkanie rektorów sanktuariów maryjnych Europy. Zgromadziło ono przedstawicieli 20 najważniejszych miejsc kultu na Starym Kontynencie. Polskę reprezentowała Jasna Góra.
Spotkanie miało część teologiczną. O Maryi jako pierwowzorze chrześcijanina mówił arcybiskup Jan Graubner z Ołomuńca na Morawach. Wskazał on również na potrzebę włączenia sanktuariów w dzieło ewangelizacji. Zachęcał też do organizowania pielgrzymek, grup zawodowych i przyjmowania przy tej okazji jak największej liczby pątników, również tych, którzy na co dzień mają słaby kontakt z Kościołem.
Rektorzy europejskich sanktuariów maryjnych rozmawiali też o rozwoju tras pielgrzymkowych łączących różne kraje. Jako przykład wskazano szlak Światło Wschodu łączący Polskę z sanktuarium w Lewoczy.
Domy modlitwy powinny być bezpiecznymi przystaniami refleksji i pokoju, a nie miejscami rozlewu krwi, powiedział sekretarz generalny ONZ w reakcji na rosnącą liczbę ataków na miejsca kultu religijnego na całym świecie.
Podczas nieformalnego spotkania dla państw członkowskich Antonio Guterres zainicjował pracę nad planem działania w związku z tragicznymi atakami terrorystycznymi na dwa meczety w Christchurch w Nowej Zelandii. Opracowanie planu powierzył Miguelowi Moratinosowi, przedstawicielowi Sojuszu Cywilizacji ONZ.
Kiedy ludzie są atakowani z powodu swojej religii lub przekonań, traci na tym całe społeczeństwo. Wszyscy muszą mieć możliwość praktykowania swojej wiary w pokoju, powiedział sekretarz generalny.
Plan będzie zawierał zalecenia dotyczące wspierania rządów, przywódców religijnych, organizacji społecznych oraz mediów w zapobieganiu atakom na miejsca kultu i zagwarantowaniu bezpieczeństwa wiernym, a jego założenia mają kłaść duży nacisk na prewencję.
Sukces planu będzie zależał od jego wdrożenia i trwałego zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, w szczególności państw członkowskich, w aktywną pracę na rzecz ochrony miejsc kultu religijnego, powiedział Miguel Moratinos.
Amerykańscy biskupi przestrzegają przed niektórymi aspektami nauczania i działalności księdza Jamesa Martina. Oświadczenie w tej sprawie wydał arcybiskup Charles Chapeau, metropolita Filadelfii, a zarazem przewodniczący Komisji Episkopatu USA do spraw świeckich, małżeństwa, rodziny i młodzieży. Poparł go również biskup Thomas Paprocki, ordynariusz diecezji Springfield.
Biskupi mają zastrzeżenia do postawy księdza Martina względem środowisk LGBT. Z jednej strony chwalą go za okazywanie im troski i przypominanie o nienaruszalnej godności osób homoseksualnych. Arcybiskup Chapeau przypomina też o atakach na osobę księdza Martina. Podkreśla, że są one niechrześcijańskie i niczym nie da się ich usprawiedliwić. Zarazem jednak biskupi zauważają, że ksiądz Martin wprowadza zamęt wśród wiernych, sprawiając wrażenie, że niemoralne zachowania seksualne nie są grzechem i dadzą się pogodzić z Bożym prawem. Swoimi wystąpieniami budzi on też nieuzasadnioną nadzieję, że nauczanie Kościoła o ludzkiej płciowości może ulec zmianie. Arcybiskup Szapu podkreśla, że nie wystarczą same deklaracje księdza Martina, że jako katolicki kapłan nie zamierza podważać nauczania Kościoła. Ważne jest również to, co pomija on w swoich wystąpieniach. Fakt, że nie głosi on osobom homoseksualnym pełnej prawdy o ludzkiej płciowości i nie zachęca ich do życia w czystości. Metropolita Filadelfii przypomina ponadto, że z katolickiego punktu widzenia niedopuszczalne jest także wspieranie organizacji czy inicjatyw, które kwestionują nauczanie Kościoła.
Możliwe, że Franciszek odwiedzi Kazachstan w 2021 roku. Wiadomość pojawiła się w miejscowej prasie w związku z informacjami o spotkaniu kilku przywódców religijnych z Darigą Nazarbajewą, obecną przewodniczącą Senatu, córką prezydenta Nursultana Nazarbajewa.
Powodów do spekulacji dostarczyła szczególnie rozmowa szefowej Izby Wyższej Parlamentu Kazachstanu z reprezentującym stolicę apostolską biskupem Kaledem Akaszechem, szefem biura do spraw islamu przy papieskiej Radzie do spraw dialogu międzyreligijnego.
W ubiegłym roku prezydent Nazarbajew zaprosił papieża do Kazachstanu w związku z Kongresem Światowych i Tradycyjnych Religii w Astanie. Wówczas jednak Ojciec Święty nie mógł skorzystać z zaproszenia. Zdaniem lokalnych mediów władze liczą na to, że tym razem papież przyjedzie, zwłaszcza że wizyta miałaby miejsce w 20. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II. Pamięć o wizycie papieża Wojtyły w Kazachstanie jest wciąż żywa. Kazachowie nie zapomnieli słów Ojca Świętego, który podczas przemówienia na Uniwersytecie Euroazjatyckim w Astanie nazwał ich kraj miejscem spotkania, w którym dzięki logice miłości mogą jednoczyć się chrześcijanie i muzułmanie. W Kazachstanie wyznawcy islamu stanowią 70% ludności. Chrześcijan jest około 25% społeczeństwa, wśród nich głównie prawosławni. Liczba katolików waha się na poziomie około 1%.
Kościelne szkoły nadal mogą być skutecznym narzędziem ewangelizacji, pod warunkiem, że rzeczywiście są katolickie. Świadczy o tym londyńska szkoła oratorianów, której angielskie czasopismo The Catholic Herald poświęca w tym tygodniu obszerny artykuł.
London Oratory School to jedna z najlepszych szkół w Wielkiej Brytanii. Co roku przyjmuje 165 nowych uczniów, a chętnych zgłasza się 1000, głównie przedstawiciele londyńskich elit. Siłą rzeczy nie wszyscy w pełni podzielają katolicką wiarę. Wszyscy jednak otrzymują w szkole jednoznacznie katolickie wychowanie.
Zdaniem dyrektora szkoły Daniela Wrighta wszystko zależy od autentyzmu i wiarygodności. U chłopców sprawdza się powiedzenie: jeśli poprzeczkę ustawisz nisko, przejdą pod nią, jeśli wysoko, przeskoczą ją. Wright to konwertyta z anglikanizmu, jest żonaty i ma dwójkę dzieci. Jako dominikański tercjarz 3 razy w tygodniu głosi kazania w szkolnej kaplicy. Dobrze wiemy, kim jesteśmy i co chcemy osiągnąć, nie tylko wiedzę i umiejętności, mówi dyrektor szkoły. Przyznał, że ostatnio uczniowie prosili o więcej okazji do spowiedzi. Chłopcy lubią spowiedź i często do niej przystępują, twierdzi Daniel Wright. O duchową strawę uczniów dba kapelan, ksiądz George Bowen. Codzienna modlitwa, co 2 tygodnie różaniec, doroczne rekolekcje. 6 razy w roku spotykają się na tradycjonalistycznej mszy w założonym przez kardynała Newmana kościele oratorium w centrum Londynu. Uczniowie lubią te msze, bo są one wyraźnym potwierdzeniem ich katolicyzmu, mówi dyrektor Wright. Ważną rolę w London Oratory School odgrywa też muzyka. Ze szkołą związany jest chór Schola Cantorum, prowadzony przez Charlesa Cole'a. Obaj jesteśmy zaangażowanymi katolikami, obaj też wiemy, że to właśnie piękno może być tą iskrą, od której zapala się w człowieku płomień wiary, dodaje Daniel Wright.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.